Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Dzisiaj w Tu Nauka zajmujemy się chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Parkinson czy Alzheimer. Będę rozmawiać z doktorem inżynierem Piotrem Hańczycem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wraz z międzynarodowym zespołem od kilku lat prowadzi badania. Odkryte przez nich zjawisko pozwala wykrywać zmiany w strukturze DNA już na etapie molekularnym dzięki barwnikom organicznym pobudzanym za pomocą światła laserowego. Zanim przejdziemy do głównej rozmowy, to jeszcze zatrzymajmy się przy samych chorobach neurodegeneracyjnych. O to pytał Maciek Kopytowski.
Tu Nauka.
A oto czym są choroby neurodegeneracyjne? Pytałem Weronikę Zając, wiceprzewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego NEKON z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Choroby neurodegeneracyjne to są wrodzone lub nabyte choroby, w którym dochodzi do postępującej utraty komórek nerwowych. I w wyniku tego procesu dochodzi do wystąpienia szeregu objawów neurologicznych. Zwykle one są związane z motoryką, tak jak w chorobie Parkinsona czy chorobie Huntingtona, lub z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami związanymi z pamięcią, tak jak na przykład choroba Alzheimera.
Skoro wiemy, czym są choroby neurodegeneracyjne, to należy zapytać, co oznaczają ich pierwsze widoczne objawy.
Niestety objawy najczęściej pojawiają się tak późno, że już nie jesteśmy że ten cały proces neurodegeneracji już jest bardzo rozległy i nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób odwrócić. Oczywiście istnieją leki, które w pewien sposób to zapotrzebowanie na neuroprzekaźniki z tych zniszczonych neuronów są dostarczane do naszego organizmu, jednak wciąż nie wiemy, jak moglibyśmy odwrócić bądź zatrzymać ten proces neurodegeneracji.
Alzheimer czy Parkinson kojarzą się z chorobami, o których przyczynach wciąż niewiele wiemy. Jednak czy tak rzeczywiście jest?
Z każdym rokiem badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi wiemy coraz więcej. Na przykład mamy badania obrazowe, które pozwalają nam dokładnie zidentyfikować, gdzie znajduje się obszar neurodegeneracji i dzięki temu jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ta choroba będzie przebiegała. To, czego jeszcze nie wiemy, to dokładna przyczyna neurodegeneracji. Wiemy, że są one związane z pewnymi zaburzeniami genetycznymi. Na przykład tak jak w chorobie Huntingtona mamy gen kodujący białko Huntingtyny i to zaburzenie prowadzi do tej choroby. No i coraz więcej jest dowodów na to, że inne choroby neurodegeneracyjne podobnie będą związane z zaburzeniami genetycznymi. Ponadto zidentyfikowaliśmy szereg białek, które są odpowiedzialne za zniszczenie w ośrodkowym układzie nerwowym. Na przykład wcześniej wspomniana Huntingtyna czy alfa-synukleina w chorobie Parkinsona.
A jak dzisiaj stoimy z badaniami i leczeniem chorób neurodegeneracyjnych i jakie są widoki na przyszłość?
Aktualnie mogę powiedzieć troszeczkę więcej na temat progresji badań odnośnie etiologii choroby Parkinsona, ponieważ tym zajmuje się moje koło. Na przykład istnieje teoria, że cała ta neurodegeneracja jest wywołana przez zapalenie, które powstało w układzie pokarmowym, a nie w układzie nerwowym i ta hipoteza jest cały czas sprawdzana. Istnieje bardzo dużo badań klinicznych odnośnie leczenia choroby Parkinsona przez przeszczep mikrobioty, przez redukcję tego zapalenia i jest takie badanie nawet prowadzone u nas na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Również mamy też różne próby leczenia terapiami genowymi, szczególnie tych chorób, które są bardzo mocno skorelowane z mutacjami genetycznymi.
Tu Nauka.
Pytał Maciek Kopytowski. Za chwilę przejdziemy do laserowej metody detekcji agregatów białkowych, ale postawmy najpierw pytanie o interdyscyplinarność. Doktor inżynier Piotr Hańczyc pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale jego zespół, jak wspominaliśmy, jest międzynarodowy i jeżeli chodzi o dziedziny, jest bardzo szeroko.
Tu Nauka.
Laboratorium optyczne to jest to miejsce, w którym jestem na co dzień, na Wydziale Fizyki i tam mieści się nasza baza, tak bym to powiedział. Miejsce, gdzie korzystamy z tej aparatury pozwalającej te badania przeprowadzić. I tu w zasadzie powiedzmy to, ta specjalistyczna aparatura jest na wydziale. Tak? Także my nie korzystamy, ja nie korzystam osobiście z zewnętrznych źródeł, także jest to wystarczające, to co posiadamy, bardzo dobrze wyposażone laboratorium. W zasadzie można powiedzieć, że tylko czekamy na próbki, kiedy one przyjdą i zabieramy się prosto do pomiarów, badania i analizowania. Tutaj jest oczywiście też temat, który jest bardzo ciekawy i nad którym pracujemy też z naukowcami, jak usprawnić proces analizy danych. I tutaj może zdradzę odrobinę, wychodząc już poza ramy tego, co jest znane i opublikowane, podpisane moim nazwiskiem. Będziemy też pewnie do analizy danych stosować różne algorytmy, sztuczną inteligencję, ponieważ często wyniki są bardzo trudne do interpretacji. I to podobnie jak obecnie gdzieś po rozmowach, będąc z lekarzami ze Szwecji, do obrazów rezonansu magnetycznego. Już w tej chwili konsorcjum skandynawskie ma bardzo rozbudowane algorytmy do analizy obrazów rezonansu magnetycznego. Tak samo my pewnie będziemy próbowali zastosować, czy z pomocą kolegów ze Skandynawii, czy sami będziemy próbowali rozwijać również ten kierunek, czyli analizy wyników już konkretnych, pomiarowych dla konkretnego pacjenta. To też wynika po prostu z faktu, że czas mamy ograniczony, więc ja siedząc i analizując wyniki jednego pacjenta, nie jestem w stanie po prostu odpowiedzieć na zapotrzebowanie, jakie tutaj może się pojawić w krótkim czasie. Także to też jest ważny kierunek, który obecnie w zasadzie chyba przeżywa największą jakąś taką boom, określiłbym, czyli właśnie do takich skomplikowanych eksperymentów, gdzie już sam eksperyment, samo badanie jest trudne. W połączeniu właśnie międzydziedzinowym jeszcze dodatkowo powoduje, że bardzo trudno jest od specjalistów, którzy byliby w stanie zinterpretować te wyniki, więc przypuszczam, że w tym kierunku również będziemy szli, czyli algorytmicznej analizy wyników badawczych.
Tu nauka.
Dzisiaj w programie laserowanie jako metoda detekcji agregatów białkowych. Naukowcy z Laboratorium Procesów Ultraszybkich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego opracowali metodę pozwalającą wykryć niewielkie agregaty białkowe, których obecność w tkance nerwowej i płynie mózgowo-rdzeniowym może sygnalizować wczesne stadia rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson. Mówi doktor inżynier Piotr Hańczyc, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Będziemy rozmawiać, no i właśnie, tu poza anteną już ustalaliśmy, jak to rozpocząć, żeby nie było za trudno. Będzie o DNA, będzie o odkryciach, a tak naprawdę chcę też dopytać o tym, co się od 2021 roku zmieniło. Bo wtedy, jak spisałam sobie nagłówki artykułów, pojawiały się informacje o tobie, o was. Polscy fizycy odkryli nową metodę wczesnego wykrywania zmian w DNA. To nowe odkrycie w dziedzinie celowanych terapii nowotworowych. Czy to już przeciętnemu Kowalskiemu, tak używając, powinno coś mówić?
Na pewno zasugerować, w jakim kierunku podążamy i w jakim kierunku też podążają trendy ogólnoświatowe w tej dziedzinie biologii molekularnej, medycyny molekularnej, terapii spersonalizowanych. Także tego się trzymamy. Nie dotyczy to jedynie badań na DNA, ale tak jak wspomnieliśmy, też wchodzą tutaj w grę białka, różne oddziaływania na poziomie subkomórkowym. To się często tak ładnie określa. I te badania kontynuujemy nadal w nurcie światowym, bo we współpracy z kilkoma państwami takie konsorcjum powstało, które miało za zadanie stworzyć spersonalizowaną również terapię, szczepionkę bardziej na chorobę Parkinsona. To bardziej tyczy się może białek, natomiast jeżeli chodzi o samo DNA, rozwinęliśmy od tego czasu bardzo mocno metodologię i technologię, która pozwala bardziej wyjść naprzeciw lekarzom i społeczności zainteresowanej też tą technologią, czyli samych pacjentów. Natomiast naszym takim największym wyzwaniem tutaj była komunikacja z lekarzami. No jest niewątpliwie duża różnica postrzegania problemu od strony nauk podstawowych, jakimi są fizyka, chemia czy biologia, a już takie nauki medyczne, gdzie lekarz widzi pacjenta i to schorzenie, które jakby tutaj chciałby wykorzystać wszystkie atuty technologiczne, które są dostępne, żeby zaproponować jakąś terapię zindywidualizowaną, terapię genetyczną czy inhibitorową. To zależy, o jakim konkretnym schorzeniu byśmy tutaj mieli sobie rozmawiać. Natomiast tak, no fizyka i ten obszar, którym ja się zajmuję, dotyczy przede wszystkim rozwinięcia tej technologii. do etapu, kiedy lekarze będą mieli ją dostępną w tak prosty sposób, żeby to było po prostu urządzenie przyszpitalne, w laboratorium przyszpitalnym czy na oddziale. Tak jak to ma miejsce teraz przy chociażby realizowaniu podstawowych badań diagnostycznych, może bardziej oczywiście zaawansowanych, no bo nikt nie będzie oczywiście się pod kątem chorób genetycznych diagnozował, jak wszystko jest w porządku. Chociaż i takie przypadki niekiedy są, żeby sprawdzić ewentualnie jakieś powinowactwo do różnego typu chorób, jeżeli występowały one w rodzinie wcześniej, we wcześniejszych pokoleniach. Także to nas najbardziej interesuje. Rozwinięcie tej technologii i doprowadzenie jej do etapu, kiedy będzie możliwość skorzystania przez wykwalifikowany personel medyczny, laboratoryjny, tak, żeby dać lekarzowi odpowiednią listę takich badań, w tym oczywiście te, nad którymi my pracujemy, czyli jako całokształt, aby lekarz był w stanie pacjentowi jakby dostarczyć informacji, jakie leczenie jest możliwe i co w danym momencie możemy zrobić. My obecnie jakby cała ta technologia, która jest takim update'em, bo o tym troszeczkę mówimy, przesunęła się w stronę takich badań, można powiedzieć, czysto stricte na układach modelowych. Przesunęła się troszeczkę bardziej w stronę badań już aplikacyjnych, czyli tutaj mamy współpracę z lekarzami ze szpitala na przykład z Wałowskiej, ze Szwecji, z Karolinska Instytut, mamy również współpracowników z Oxfordu, którzy są bardzo blisko medycyny, są sami lekarzami. I tutaj troszeczkę staramy się już prowadzić badania na próbkach pobieranych od pacjentów. One są oczywiście zanonimizowane, my musimy na tym etapie tą technologię zwalidować tak naprawdę, czyli określić jej skuteczność i pokazać, że ona jest tak naprawdę powtarzalna też, tak? No bo nad tymi wszystkimi mankamentami technicznymi teraz obecnie pracujemy. Jest to zupełna jakby nowość, tak? Więc ta wczesna diagnostyka jako w ogóle próba takiego podejścia do chorób cywilizacyjnych, jak właśnie choroby genetyczne też, czy też właśnie te następujące w wyniku błędnego fałdowania białek, czyli agregacji, mówimy tutaj szerzej o neurodegeneracyjnych chorobach. Wszystkie one są bardzo trudno wyłapywalne na wczesnym etapie. Dopiero jak zachodzi pewne procesy apoptozy, obumierania komórek, pewnych tkanek, wówczas te symptomy takie kliniczne się pojawiają. Zwykle dla tego typu przypadków jest już za późno na terapie inhibitorowe czy jakieś różne zaawansowane leczenia, ponieważ często w wypadku tych chorób możemy coś zablokować, natomiast niewiele możemy cofnąć. Więc stąd, czy to perspektywy różnych grantodawców, czy też szerzej ujmując całe polityki kreowane na poziomie Brukseli, Unii Europejskiej, czy krajowe, jeżeli takie programy celowane pojawiają się, dotyczą bardziej prewencji i skutecznego blokowania ewentualnego schorzenia, aniżeli traktowania tego typowymi chemoterapeutykami, czy takiego klinicznego traktowania różnego typu nowotworów na przykład, tak? No to jest oczywiście już ostateczność. Natomiast cała ta nauka i te badania podstawowe w kontekście aplikacyjnym w medycynie mają być prewencyjne.
Tu nauka.
W dzisiejszym programie rozmawiamy o laserowaniu jako metodzie detekcji agregatów białkowych i o tym wszystkim, co w ostatnich 2 latach się wydarzyło wokół projektów, wokół badań, a działo się bardzo dużo. Mówi doktor inżynier Piotr Hańczyc.
Tu nauka.
Mówiąc o technologii, o tym wszystkim, co już padło, jakbyśmy mieli tak wytłuścić może w ciągu kilkunastu lat wasza technologia, czy rozwiązania, czy jak wspominałeś, szczepionki, mogą pomóc w czym? W jakich chorobach? Tak sobie właśnie myślę, wiesz, widać artykuł i naukowcy z Wydziału Fizyki uratują tysiące żyć. Wy?
Przede wszystkim skupiamy się na chorobie Parkinsona. Jeśli chodzi o genetykę i DNA, no to tutaj pewnie nowotwory będą naszym głównym kierunkiem badawczym, czyli wstępne, szczególnie jakby nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, ale i do obecnych badań, które prowadzimy, to są takie specyficzne struktury, które pojawiają się na końcach telomerów w chromosomach, to są tak zwane G-kwadrupleksy. I to są struktury, które są bardzo mocno obecnie analizowane pod kątem rozwoju nowotworów między innymi. Więc przede wszystkim trzeba najpierw wykrywać ewentualne zmiany w kodzie genetycznym, później ewentualnie właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, zaproponować jakąś terapię inhibitorową. No i my zostajemy na tym etapie diagnostyki, tak? Czyli skupiamy się na tym, żeby mieć taką tak zaawansowaną czułość, aby ewentualnie zmiany czy konformacyjne tego DNA, czyli właśnie coś tam się z nim dzieje i specyficzne struktury w kodzie genetycznym zaczynają się pojawiać, wtedy te nasze sygnały powinny być, optyczne sygnały powinny być wyraźnie odmienne od DNA, który takich struktur nie posiada. Troszeczkę jest to na zasadzie analizy porównawczej i pewnie właśnie takiego nauczania maszynowego w przyszłości, żeby nie siedzieć już nad tym osobiście, nie analizować pojedynczych próbek, ale żeby właśnie wykrywać to bardziej statystycznie. To jest ten kierunek. Natomiast neurodegeneracyjny to głównie mówimy o chorobie Parkinsona, o chorobie Alzheimera. To są dwa jakby schorzenia cywilizacyjne, które mają bardzo duże obciążenie i społeczne, i medyczne, ponieważ to są choroby, z którymi można żyć przewlekle bardzo długo. Wymagają bardzo kosztownego leczenia, opieki i nie ma na nie w zasadzie lekarstwa. Także możemy jedynie w tym obszarze zaproponować terapię inhibitorową, która zwykle, kiedy pacjenci trafiają do psychiatrii, do psychiatrów czy neurochirurgów, już są w zaawansowanym stadium, dlatego tu musimy być dużo szybsi i dużo wcześniej wykrywać te rzeczy. Więc tu jest bardzo duża potrzeba i na tym się w zasadzie obecnie skupiamy. Bardziej tutaj DNA jest taką częścią poznawczą, taką rzeczywiście naukową. Natomiast, żeby określić bardzo konkretnie, co tą technologią chcielibyśmy usprawnić, polepszyć i co za, może jak się spotkamy za parę lat, będziemy mogli opowiedzieć, to, że rzeczywiście może pierwszy prototyp jakiegoś urządzenia diagnostycznego będzie dostępny dla lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, który pozwoli po prostu ocenić czy oszacować ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w perspektywie kilku dekad, dwóch, trzech. I wtedy jakieś delikatne, wstępne terapie inhibitorowe mogą być znacznie skuteczniejsze w zablokowaniu rozwoju tej choroby, aniżeli wtedy, kiedy już są typowe objawy kliniczne, wykrywane w zasadzie bez specjalnej jakiejś wiedzy czy doświadczenia lekarskiego. Wszyscy już jesteśmy tak obeznani, mając już wiedzę internetową i ogólnie dostępną, że często nie jest to trudne, żeby już zobaczyć u swoich bliskich jakieś zmiany związane z tego typu chorobami. Także chcemy być szybcy, chcemy być skuteczni, efektywni i chcemy po prostu dostarczyć technologię lekarzom, żeby ona realnie wpłynęła na postęp medycyny i zrozumienia tych chorób od strony molekularnej, ale właśnie też, żeby dała jasną informację o możliwych scenariuszach rozwoju choroby.
Jeszcze na koniec podpytam, może właśnie o te przewidywania chyba, bo rozumiem, że prace trwają, trwać muszą i jeszcze parę lat na pewno przed nami, ale da się powiedzieć na przykład za 5 lat do czegoś tam dotrzecie, przepraszam, do czegoś tam. Za 5 lat będą konkretne wyniki maszyny.
Tak. No to będziemy się oczywiście starać stworzyć. Ja myślę, że ten postęp obecnie jest bardzo ciekawy dla nas od strony poznawczej i molekularnej. Także teraz też kilka dni temu wyszła praca na ten temat. Więc uczymy się troszeczkę, gdzie są ograniczenia tej metodologii, tej techniki. I taka jest sfera bardzo ciekawa dla naukowca, może nudniejsza dla słuchaczy, czy też dla lekarzy, bo jeszcze nie mamy oczywiście gotowego żadnego takiego rozwiązania, które mogłoby stanąć na biurku, czy na jakimś do tego celu dedykowanym stole. Natomiast no, taki jest nasz plan. Oczywiście najpierw się nauczyć, zobaczyć, jakie są limity tej metodologii, co możemy udoskonalić, jak uprościć. I pewnie za parę lat będziemy o tym rozmawiać, co udało się zrobić w kontekście już tej aplikacyjnej, a nie ewentualnie kolejnej publikacji, którą w tym obszarze udało się opublikować zespołowi. Bo to jest chyba ważne według mnie w moim odczuciu, że nie sama nauka, ale też właśnie, żeby to była nauka stosowana, czyli taka, która zmienia nasze życie na lepsze, prawda? Jeżeli chodzi o diagnostykę chorób, tutaj jest niezmiernie duże zapotrzebowanie i zresztą każdy chce żyć w zdrowiu jak najdłużej, więc do tego jakby celu tutaj będziemy dążyć.
Czyli co, Nobel za 10 lat?
Przy pomocy szwedzkich kolegów myślę, że są pewne możliwości, że w końcu się doczekamy polskiego Nobla. Może nie dla mnie, ale już dla kogoś, jakiegoś następcy w tym obszarze.
Trzymam kciuki, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Tu nauka.
Mówił doktor inżynier Piotr Hańczyc, a kolejny program Tu nauka za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.